Pięknie mówimy, ładnie podnosimy ręce, ładnie śpiewamy, ale kiedy tak przychodzi naprawdę do naszych serc, różnie to z tym bywa, zgadza się? Chciałbym was zachęcić, że przychodzenie do Boga, do zgromadzeń, Bóg mówi w swoim słowie, nie opuszczajcie zgromadzeń świętych. Dlaczego? Czy Bóg potrzebuje waszej obecności tutaj? Pójdźmy inaczej. Czy Bóg potrzebuje tego kościoła w Warszawie? Nie. Bóg nie potrzebuje niczego. Ja wiem, że dla niektórych to będzie szokiem. Nie zrozumcie mnie źle. Bóg absolutnie nie potrzebuje niczego i nikogo. On jest Bogiem, dlatego ja nazywam Go Królem Królów i Panem Panów. On jest, On był i On przyjdzie. Nie ma takiego, nie ma innego. On jest Bogiem, On nie potrzebuje nikogo i niczego. On stworzył wszystko i jakby chciał, stworzyłby na nowo. Jak masz na imię? Ty. Tomek? Jakby chciał, to by stworzył 100 takich Tomków. 1000. 10 000. Rozumiecie mój punkt? Bóg nie potrzebuje nas, ale On nas kocha. On nas stworzył i nas kocha niesamowicie. Tak nas kocha, że Syna swojego jednorodzonego, jedynego, przysłał. Ten krzyż, który jest za nami, manifestuje miłość Bożą. Za każdym razem, jak patrzymy na krzyż, to widzimy, że Bóg nas kocha. To jest miłość. Bóg nas tak kocha, że nie postanowi stworzyć na nowo tego świata, na nowo ludzi, ale postanowił wydać swojego Syna, żeby zmarł i zginął za nasze grzechy. I musimy zrozumieć tą różnicę. Czasami przychodzimy do Boga, czasami przychodzimy na nabożeństwa, tak jakbyśmy robili Bogu łaskę. No zobacz, chodzę co niedzielę na nabożeństwa, no jestem dobrym chrześcijaninem. Wiesz co? Może jesteś masz przebudzenie w swoim sercu i chodzisz nawet na środowe czy czwartkowe, nie wiem, kiedy macie biblijne spotkania. Szkoda, że nie przywiozłem medali, byśmy zaczęli sobie rozdawać. Jestem trochę cyniczny, ale mam w tym punkt. Jak to wszystko się rozwinie, to chciałbym do tego dojść. Nie chcę nikogo obrażać. Chciałbym was dzisiaj poruszyć. Wybaczcie mi za język polski, to jest dopiero trzeci raz, gdzie głoszę w języku ojczystym i jest mi trudno, ale wierzę, że Bóg mi da łaskę. Jestem więcej poza krajem niż byłem w Polsce. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy wszyscy wyszli poruszeni, ale poruszeni do tego stopnia, żeby nie było ani jednej osoby, której serce nie byłoby dotknięte, na dobre czy na złe. Ja nie jestem tutaj, żebyście mnie kochali i lubili. Absolutnie. Nie interesuje mnie, czy będziecie mnie kochać, czy lubić. Co mnie interesuje, to jest to, czy dzisiaj Bóg poruszy wasze serca. Chciałbym, żeby ten ogień, który ja dostałem i ludzie, z którymi współpracuję, ogień, który ma brat. A tak a propos, nie chcę wywyższać człowieka absolutnie, ale to jest niesamowity człowiek. Zadzwoniłem do Henka z Calgary i mówię, że będziemy w Polsce. Mówi, że będzie na obozie. Mówię, w porządku, Boże, co chcesz, tak będzie. Przyjechałem, zadzwoniłem, byłem u babci w Zielonogórskim. To jest niedorad, taka mała dziura koło Zielonej Góry i Nowej Soli. I wiecie co? Heniek był na obozie gdzieś nad morzem. I ile? 300 czy 400 kilometrów. Przyjechał tylko, żeby się przywitać. Powiedzieć, hej, bracie, jesteśmy rodziną. To jest prawdziwe serce. Ja się zastanawiam, ilu z nas pojechałoby tak daleko, żeby tylko się z kimś przywitać. Żeby powiedzieć, cześć, bracie, ty usługujesz gdzieś tam w Calgary, gdzieś walczysz w Kanadzie, my walczymy w Polsce, jesteśmy po tej samej stronie. Jednym ciałem jesteśmy, jest napisane na szyldzie w holu tutaj. Wiele członków, ale jedno ciało. Musimy zacząć inaczej. Czy jest osoba tutaj na tej sali, która nie chciałaby zdobyć Polski dla Chrystusa? Nie ma takiej? Jeżeli wasze serca są za tym narodem, jeżeli wasze serca chcą zdobyć tych Polaków, wyrwać ich z paszczy lwa, to musimy zacząć żyć jak bracia i siostry. W jedności. Nie interesuje mnie, co ci brat zrobił. Jezus powiedział, wybaczaj. Ileż razy mamy wybaczać? Pamiętacie? Nieskończona liczba. Bez względu na to, co brat czy siostra ci powiedział, czy zrobił, tak czy inaczej w obliczu tego życia później nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia, co kolega, czy cię pociągnął za warkocze, czy nie. Absolutnie nie ma znaczenia. Liczy się tylko życie. I to życie jest w waszych rękach. Jakbyśmy mogli puścić to, to jest 3 minuty z groszami i później będę mówił dalej.
Dołącz się dzisiaj, uwielbiamy Jezusa. Prawa wolności są przekraczane. Bezdomni w Calgary. W każdej sekundzie 7 osób umiera. Jezus powiedział, jestem drogą. Jesteście solą ziemi. Jestem światłem, idźcie. Jesteście światłem świata. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Oto jestem, poślij mnie. Powiedz im o Jezusie. Po więcej informacji odwiedź tą stronę. Jesteście solą ziemi. Jeżeli wy stracicie swoją słoność, do czego się będzie nadawała ta sól? Jesteście światłem świata.
A myśmy to zrobili... Tak a propos, my jesteśmy nikim. Czasami ludzie mają taki śmieszny punkt widzenia. O, bo wy w Ameryce. O, bo gdzieś tam w Szwajcarii. Macie furę pieniędzy. Tak a propos, chciałem wam powiedzieć, że pieniądze nie rosną na drzewach w Calgary. Jest za zimno. Nie rosną w Calgary. Jest ciężko. W Ameryce jest coraz ciężej. Jak przyjechaliśmy tutaj, przelicznik jest prawie identyczny. Są potworne ceny. Jak myśmy wyemigrowali w latach 90., to za 100 dolarów można naprawdę było żyć parę tygodni. W tej chwili za 100 dolarów praktycznie nie kupi się nic. Ceny są makabryczne, a ceny płac nie rosną. Myśmy chodzili do takiego małego kościoła, gdzieś dużo mniejszy, połowa tych ławek. W największym przebudzeniu było nas 30 osób, ale to bardzo krótko. I siedzieliśmy w tym kościele przez 7 lat. I Bóg do nas mówił i mówił, wyjdźcie, 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 otwórzcie się. Myśmy nie chcieli. Dlaczego nie chcieliśmy? Bo wygodniej jest siedzieć w ławkach, wygodniej jest być w tym boksie. Tutaj nie biją. Bijecie tutaj ludzi w kościele? Nie. Tutaj nie plują ci w twarz. Tu się nie rzucają. Tutaj nie ma handlarzy narkotyków, którzy by przyszli i dali cenę za twoją głowę, tak jak w naszym przypadku wielokrotnie. Tu nie ma policji, która cię aresztuje za to, że publicznie czytasz Słowo Boże. Ja byłem otoczony czasami 30 funkcjonariuszami, więcej niż 100 razy. To sobie wyobraźcie, co się dzieje w tym kraju, który stoi za wolnością religii, wolnością słowa, kraju Kanada. Kanada jest bardzo, bardzo daleko od Boga. Nie chce Boga, nie chce słyszeć o Bogu, a tym bardziej forma, którą my głosimy, to jest tylko i wyłącznie czysta Ewangelia. Tak mówi Bóg. Nie zabijaj. Kanada morduje 105 tysięcy dzieci nienarodzonych co rok. My puszczamy filmy w parku. Widzieliście park? To jest taki zwiastun telewizyjny. W tej chwili mamy swój własny program telewizyjny, co tydzień emitowany. Ponad 4 miliony ludzi ogląda to co tydzień. To na koniec, co było, że co sekundę ginie, umiera 7 osób. Było emitowane w radiu. Puszczamy właśnie takie, żeby poruszyć ludzkie serca. Jest masę kościołów i to są kościoły potężne, z wieloma milionami dolarów, ale te kościoły są, śpią. Pamiętacie przypowieść Jezusa o 10 virgin pannach? Ciekawe jest, że one wszystkie poszły spać. Tylko jedne były mądrzejsze od drugich. Były wypełnione Duchem Świętym, miały ten olej. I 5 się dostało, 5 nie. Ale w sumie wszystkie spały. Uważam, że żyjemy w czasie, gdzie chrześcijaństwo śpi jako całość. Gdzie, nie, gdzie, gdzieś tam są ludzie poruszani. Ale chciałbym was zachęcić. Absolutnie nie mam do was żadnego słowa jakiejś nagany oprócz spóźniania się, ale wiecie co? Mając dzieci, ja wielokrotnie się spóźniałem. Z dziećmi tak jest. Chyba, że nie macie dzieci i nie macie żadnego usprawiedliwienia, jesteście winni. Musicie prosić Boga o przebaczenie i on wam przebaczy. I bracia i siostry również. Nie mają wyboru. Chciałbym was poruszyć, zapalić do takiego stopnia, że jak wyjdziecie dzisiaj, to będziecie mieli jedno na myśli. Jak mogę powiedzieć drugiemu człowiekowi o tym, co dostałem? Cieszycie się z tego, że jesteście zbawieni? Czy jest osoba tutaj, która może powiedzieć, wiesz co, no ja jestem zbawiony, ale w sumie się nie prosiłem, ja się tam nie pchałem. Wzięli, to jestem. Śmieszne, prawda? Będę taki trochę sarkastyczny czasami, żeby nas poruszyć, żebyśmy zaczęli myśleć. Czasami słuchamy nabożeństw i mówił prawdę, nic nie można zarzucić. Mówił, czytał Pismo Święte i tak dalej. Ja bym chciał was poruszyć, naprawdę poruszyć, żebyśmy wszyscy wyszli stąd i zaczęli robić to, do czego Bóg nas powołał, do czego On nas powołał. Nie powołał nas do tego, żebyśmy siedzieli w ławkach i słuchali nabożeństw. To jest fajne. Musimy się karmić Słowem Bożym. Kaznodzieje są potrzebne, pastorzy są potrzebni, prorocy, apostołowie, ewangeliści, wszyscy są potrzebni. Ale po co? Ku jednemu celu. Wszyscy oni są potrzebni, żeby wyjść, jest napisane. Żeby przygotować świętych do posługi. Zgadza się? Do tego oni są potrzebni. Jeżeli stoi tutaj kaznodzieja za pulpitem, to on robi wszystko i mówi wszystko o tym, co Bóg mówi w jednym celu, żebyś ty w swoim sercu złapał wizję głoszenia Ewangelii. Jest napisane, Paweł pisze do młodego kaznodziei Tymoteusza i nie zapomnij o ewangelizacji. Możemy robić wiele rzeczy, wiele wspaniałych rzeczy. Możemy brać dzieci na obozy. Piękna sprawa. Tak a propos, bracie, ja miałem wiele razy takie myśli. Wiele razy. Szczególnie wtedy, kiedy były noże i kiedy dali cenę za moją głowę, dlatego że zbyt wielu narkomanów wyciągamy z ulicy i kiedy nigdy nie wiedziałem, kiedy wrócę do domu, czy będę aresztowany, groziło mi 2 lata więzienia za publiczne czytanie Pisma Świętego, a jak widzieliście, ja wszystko robię publicznie. Jestem takim cierniem w boku Kanady i zamierzam takim być do końca, jak mi Bóg da siłę, żeby głosić Ewangelię. I chcieli nas zamknąć w budynkach. Mówili, przecież są budynki, możecie wrócić. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, gdzie Jezus usługiwał. Czy usługiwał w synagogach? Tak. Pomocnika mam. Tak. Czy usługiwał w domach? Tak. Chodził do ludzi, usługiwał, jadał z nimi. Dlatego został nazwany obżarciuchem i pijakiem. Zgadza się? Ale większość jego posługi jednak była na dworze, na zewnątrz. Tam, gdzie byli ludzie, tam, gdzie był tłum. I on chodził tam, gdzie byli ludzie, bo ich kochał. Kochacie ludzi? Jeżeli kochacie ludzi, tak jak Jezus ich kocha, to wasze usta się nie zamkną. Tylko będziecie o nim mówić i mówić i mówić. I będą wam mówić tak jak mi. W końcu się zamknij. Bądź cicho. Nie chcemy już tego słuchać. Ale to jest jak sianie. To jest jak sianie. Taki farmer wychodzi, najpierw odrzuca. Dzieliłem się z Henkiem i z jego żoną wczoraj. Odrzuca te kamienie, kultywuje tą glebę. Musi ryć ją. Nie przyjdzie tam z łopatką żołnierską i powie, okej, to ja parę tam ruchów zrobię i będzie super. Tylko musi ją zryć. To jest ciężka, potwornie ciężka praca. I nie widzi owocu. I dopiero wtedy, kiedy wszystko jest przygotowane, wtedy bierze to ziarno, nie wiedząc, czy przyniesie ono owoc, ale mając nadzieję i wiarę, że przyniesie. I rzuca. Czy byście wzięli złotówki, taką furę złotówek, gdybyście wszystkie pieniądze wasze zebrali i na wiarę zaczęli je rzucać, wierząc, że kiedyś przyniosą owoc. To jest tak samo. Ten farmer musiał je kupić albo zostawić z poprzedniego lata zbioru i później rzuca na wiarę. A przecież nie wie, czy będzie dobra pogoda, czy będzie padać, czy będzie słońce, czy to mu zniszczy wszystko. Ale jednak na wiarę to robi. Musimy się wiele nauczyć od rolników. Dlatego, że oni sieją na wiarę, bo wiedzą, że Bóg da plon. W Ezekielu 13, 17 do 21 jest napisane: uczyniłem cię strażnikiem. Ja mam po angielsku tutaj, ale myślę, że dobrze tłumaczę w miarę. Strażnikiem nad tym narodem, nad tym domem. Każdy z was tutaj jest uczyniony strażnikiem. Watchman. Tak to dobrze przetłumaczyć? Każdy z was jest gdzieś postawiony. W jakimś domu, w jakiejś pracy, w jakiejś dzielnicy, w jakimś mieście, w jakimś kraju. W jednym celu. Nie po to, żebyśmy przyjęli łaskę Jezusa, Jego krew i krzyż i później poszli spać do domu i czekali. A Jezu, przyjdź! Im szybciej, tym lepiej. Ja już mam dosyć. On nas zbawił po to, żebyśmy mówili o Jego Królestwie. My jesteśmy takimi strażnikami. Dalej w Ezekielu jest napisane, jeżeli ja powiem grzesznikowi, że on umrze w swoim grzechu i ty tego człowieka nie ostrzeżesz. Jak on umrze w swoim grzechu, to krew tego człowieka spadnie na ciebie. Wiecie, jaka to jest odpowiedzialność? W ogóle stać za pulpitem to jest niesamowita odpowiedzialność, dlatego że ludzie, którzy głoszą, będą odpowiadać podwójnie. I za każdym razem, jak mam się dzielić z jakąś grupą ludzi, to mówię, Boże, ja absolutnie nic nie mam do powiedzenia. Jak ja miałam opowiedzieć moją historię życia, to by się wam ona zdała na nic. Ja chcę, żeby Bóg poruszał serca ludzkie po to, żeby ludzie wyszli i robili to, do czego zostali powołani. A do czego zostałeś powołany? Jezus mówi, jeżeli mnie kochasz, czy jest ktoś, kto nie kocha Boga tutaj? I tak byście się nie przyznali. Jeżeli mnie kochasz, w Janie 14:15, Jan 14:23, Jan 15:10. Jeżeli mnie kochasz, będziesz posłuszny, innymi słowy. Będziesz wykonywał moich przykazań. A jakie są przykazania Boże? Jeżeli mnie kochasz. Ja miałem kiedyś takich muslim, przyszli do mnie, jeszcze w biznesie byłem, w pracy i oni mówią, mówisz o tym Bogu, ale czym jest miłość? Co to jest miłość? Ja zacząłem medytować nad słowem miłość. Czym jest miłość? Czym jest dla ciebie miłość? I czym jest miłość dla Boga? Bóg jest miłością, zgadza się? Więc czym jest miłość? Miłość jest akcją. Miłość jest wyjściem i zrobieniem czegoś. 2000 lat temu Bóg pokazał, zamanifestował swoją miłość, przysłał swojego Syna, który przyszedł, który żył, który jadł, który pił razem z nami, razem z ludźmi, z grzesznikami, przebywał, z prostytutkami, z faryzeuszami, ja nie wiem jak to po polsku. W każdym razie z religijnymi ludźmi. On jadał ze wszystkimi, on przebywał ze wszystkimi i zmarł za nasze grzechy. I się zastanawiałem, Boże, co chcesz przekazać temu zborowi w Warszawie? O czym mam mówić? To są takie podstawowe punkty. Ale myślę, że żaden z nas nie wyjdzie na ulicę. Żaden z nas nie zrobi nic dla Boga większego niż nasze własne ego. Nasze własne ja. Jeżeli nie zrozumiemy krzyża. Jeżeli nie zrozumiemy, co tak naprawdę wydarzyło się 2000 lat temu. Jest w ogóle to jakiś zegarek? Mam jakiś limit czasowy? Czy... Jak to działa? Bo nie widzę żadnego zegarka, a ja nie noszę zegarków. To mi tam machnijcie, jak będziecie mieli dosyć. Ja jestem kaznodzieją, głoszę 6 razy w tygodniu i mogę głosić całe dnie i całe noce. 2000 lat temu. Jak człowiek może wyjść i głosić Ewangelię? Jak może człowiek wyjść i mówić o Chrystusie, mówić o tym, co on dostał, o tym darze, jeżeli naprawdę nie rozumie, co wydarzyło się 2000 lat temu? Ale powiecie, ja nie jestem ewangelistą, wiecie co, ja też nie. Możecie się zaśmiać, ale ja nigdy nie czułem się ewangelistą. Ja ewangelizuję, bo do tego powołał mnie Bóg na dany czas. Dzisiaj możesz być ewangelistą, bo dary są za darmo. Dla każdego. Otwórz swoje usta i będziesz ewangelistą. Nie ma czegoś takiego jak specjalne namaszczenie do tego, żeby mówić o Jezusie. Nie zrozumcie mnie źle. Jest urząd ewangelisty. To jest człowiek, który uczy następnych, jak ewangelizować. Tak jak nauczyciel, tak jak apostoł, który zapala ognie, zapala zbory, podnosi, robi z niczego nic w Duchu Świętym. Tak jak prorok, który prorokuje z Ducha Świętego, tak i ewangelista jeździ, ewangelizuje i uczy ludzi tej posługi. Ale każdy z was, młody czy stary, ma mówić o Chrystusie. Skąd ja to wiem? Bo tak mówi Pismo Święte. Jak nie wierzycie, to przejdziemy tam. Mateusza 28, werset 18. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W Marku 16, na pewno znacie te wersety. W Marku 16, werset 15. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Jeżeli mnie kochasz, to będziesz wykonywał moje przykazania. Jeżeli mnie kochasz. If you love me. Jeżeli. Mówimy, że kochamy Boga, ale tak naprawdę nasze życie wygląda tak jak kiedyś. Tak naprawdę wstydzimy się tego, co się stało. Wstydzimy się powiedzieć, wiesz co, ja wierzę w żywego Boga, króla królów, pana panów. I bez względu, czy mnie wyśmiejesz, oplujesz, czy uderzysz, to nie zmieni faktu, że ja żyję, a ty jesteś chodzącym trupem. Zgadza się? Bez Chrystusa to są żywi, umarli. Oni jeszcze nie wiedzą, że są martwi. Chodzą, oddychają, oddychają z łaski, tak a propos, z łaski Boga żywego, ale nie wiedzą, że ich przeznaczenie bez Jezusa Chrystusa jest śmierć. Oni już nie żyją, a jeszcze o tym nie wiedzą. I teraz ty, Tomku, czy Darku, Franku, Małgosio, masz w swoje ręce życie, które dostałaś od Jezusa Chrystusa na krzyżu. I Bóg mówi do ciebie teraz, idź. Idź i powiedz. Idź i otwórz swoje usta i powiedz, ja znam odpowiedź na twoje problemy. Ja wiem, kto może ci pomóc w twoim alkoholizmie. Ja wiem, kto może ci pomóc z narkotykami. Ja wiem, kto ci może pomóc w małżeństwie. Ja znam kogoś, kto może cię uleczyć. Ja znam kogoś, kto ci pobłogosławi finansowo, jeżeli nie masz na chleb. Ja znam kogoś, kto odwróci całą sytuację. Ja znam kogoś, kto cię uleczy, uzdrowi, kto ci uleczy twoje złamane serce. Ja znam kogoś, kto ci da zapomnienie. Ja znam kogoś, kto przebaczy ci twoje grzechy. Czy kiedyś skłamałeś, zabiłeś, oszukałeś, okradłeś, mówiłeś fałszywe świadectwo, używałeś imienia Pana Boga swego nadaremno? Wszystkie te grzechy, które są wymienione w 10 przekazaniach, przytłaczają każdą żywą osobę. To jest jak ciężar, którego nie mogą ściągnąć. I my chodzimy w mocy, żeby tym ludziom dać odpowiedź. Ja byłem przerażony przez pierwsze kilka dni Polską. Na każdym kroku widzę ludzi pijących. Praktycznie piją wszędzie. Może w Warszawie tak nie jest, nie wiem, wieczorem, no paru żeśmy spotkali. Nie tyle, co w Zielonogórskim, ale tutaj strasznie ludzie piją. Wiecie, dlaczego ludzie piją? Wiecie, dlaczego są narkotyki? Dlaczego jest seks pozamałżeński? Dlaczego są te wszystkie? Dlaczego ludzie kradną? Dlaczego ludzie robią różne rzeczy, które robią i my wiemy, że one są złe? Dlatego, że mają pustkę w swoim sercu. I żeby ją wypełnić, będą robić wszystko i wszędzie, żeby wypełnić pustkę w swoim sercu. A tą pustkę może tylko wypełnić Bóg. Ja poznałem w swoim życiu ludzi, którzy są do tej pory jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Armatorów, polityków, piosenkarzy, prawników, policjantów na wysokich szczeblach, to byli przerażająco biedni ludzie z niesamowicie wypchanymi portfelami. Mieli te swoje pałace, które ja im budowałem, mieli te letnie domki, rezydencje. Chodzili, zabierali mnie na różne imprezy, gdzie się płaciło się 100 dolarów za jednego drinka i różne rzeczy się robiło. Ale tak naprawdę to byli ludzie biedni, z niesamowitą pustką w swoim sercu. I teraz patrzymy na Kościół Chrystusowy, dla którego On umarł i temu Kościołowi Bóg mówił, ja wam daję wszelką władzę. Ty masz władzę. Jak ci na imię? Romek? Remek. Masz władzę daną tobie przez żywego Boga, jeżeli tylko chcesz. Jeżeli przyjdziesz. Ja widzę Boga, który chodzi po całej ziemi i szuka. Wiecie, kogo on szuka? Kiedyś mi powiedział, wyjdź na ulicę. Ja mu powiedziałem, nie mam nic wspólnego z ludźmi na ulicy. Ja zawsze miałem pieniądze, zawsze pracowałem. Moi klienci to byli bogaci ludzie. Ja nie mam pojęcia o bezdomnych, o narkomanach, o alkoholikach. Nie wiem, nie potrafię znać kogoś innego. I Bóg mi powiedział, ja nie szukam ludzi utalentowanych. Ja nie szukam ludzi specjalnych, nie szukam ludzi, którzy mają pieniądze. Ja szukam ludzi, którzy chcą mi służyć. Czy chcesz Bogu służyć? Dla Boga absolutnie nie ma znaczenia, czy masz pieniądze, czy ich nie masz, czy jesteś ładny, czy mniej ładny, czy jesteś młody, czy trochę starszy. Dla Niego nie ma absolutnie znaczenia. Przypomnę wam o Mojżeszu, który przyszedł do Boga i powiedział, znajdź sobie kogoś innego. Trochę będziemy parafrazować to wszystko. Wiesz co? Ja mam dla ciebie, Boże, lepszy plan. Znajdź sobie kogoś innego. Ja się jąkam, nie potrafię mówić. Znajdź sobie kogoś innego. Czyż nie ja jestem tym, który stworzył usta? Przypomnijmy sobie o Ester. Ja widzę tutaj na tej sali Ester. Kilka. Ester to była taka fajna, młoda dziewczyna, która nie miała wyboru w swoim życiu. Ktoś podjął za nią decyzję. To była branka. Wiecie, co to branka? Dziewczyna, którą siłą praktycznie wzięto, młodą dziewicę, do tego, żeby była nałożnicą króla. Możecie sobie uzmysłowić sytuację, gdzie wpada wojsko i wybiera wam córkę, albo wy jesteście tą córką, nie macie nic do powiedzenia i musicie rok siedzieć w jakichś olejach, pachnidełkach i robić różne dziwne rzeczy, których nigdy nie robiliście, tylko po to, żeby na siłę pójść do łóżka jakiegoś mężczyzny. Może tak nigdy nie patrzyliście na to, ale to była przechlapana sytuacja. Zgadza się? Postawmy się w sytuacji tych ludzi, ale Bóg to wszystko odwrócił. I wierzę, że Ester była bardzo szczęśliwa z królem. Kochała go, bo Bóg zaplanował to od początku, ale ona o tym nie wiedziała. Ona jak szła, może płakała, może krzyczała do Boga, gdyż w Niego wierzyła, jej wujek ją dobrze nauczył bojaźni Bożej. Może płakała, Boże, dlaczego ja? Dlaczego mi się to dzieje? Dlaczego ja? Dlaczego nie znajdziesz kogoś innego? A pamiętacie, co się stało? Mordokaj jej powiedział, może Bóg cię tam dał na taki czas jak teraz. Jeżeli ty nie zrobisz, to Bóg znajdzie wybawienie dla Izraela z innej strony, ale ty i twój dom zginie. Ja chcę wam powiedzieć dzisiaj to samo. Jeżeli ty nie powiesz tak, to Bóg sobie znajdzie kogoś. Bóg sobie znajdzie kogoś. Kogoś podniesie z prochu. Tak jak w piśmie jest napisane, że z tych kamieni Bóg może powołać synów Abrahama. Może ich podnieść. Bóg może wszystko, ale ty stracisz błogosławieństwo. Ty miniesz się z planem żywego Boga. Weźmy Gideona. Gideon to był taki fajny, młody mężczyzna, który się strasznie bał. Się bał do tego stopnia, że jak wrogowie, zanim wrogowie przychodzili, to on chodził tam, żeby zebrać trochę zbiorów i wiać. Ja go widzę jako takiego wystraszonego, najmniejszego z rodu, jest napisane. Wystraszonego młodego mężczyznę. I przychodzi anioł i mówi do niego, dzielny wojowniku. You mighty man of valor. Jak to się przetłumaczy? Niech będzie dzielny wojowniku. Dzielny mężu Boży. Zastanówcie się nad tą sytuacją. Tutaj gdzieś się chowa młody chłopak, młody mężczyzna i przychodzi anioł pański mu mówi takie słowa. Uważam, że on był w szoku. Nie wiedział, jak na to odpowiedzieć, ale jednak Bóg patrzył w jego serce i widział przyszłość, widział potencjał w tym człowieku. Jak znamy historię, to on mu odpowiedział, ja jestem najmniejszy z mojego rodu, a mój ród jest najmniejszy ze wszystkich rodów. Wy możecie być najmniejszym zborem na świecie. Wy możecie być najbiedniejsi na świecie. Wy możecie być ludźmi, którzy, jak człowiek inny popatrzy, to będzie najmniejsza szansa, że z takiego zboru czy z takiego człowieka coś wielkiego może wyjść. Ale Gideon podbił armię wroga. Weźmy Jozuego. Jozue to był jeden z 12 wysłanników, zwiadowców, którzy poszli do ziemi i zobaczyli, co tam się dzieje. Ale chciałbym, żebyście zauważyli, jak wrócili. Ci ludzie nie zaprzeczali, że tam są potężni wielkoludzi i mury są potężne i wszystko jest wielkie i armia jest potężna. Oni nie mówili, wiesz co, nie jest tak źle, oni nie są tak potężni. Absolutnie nie. Oni przyznawali rację. Ale wiedzieli, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko? Jeżeli Bóg z wami, któż przeciwko? Jeżeli Bóg z wami, któż przeciwko? Kto może stanąć przeciwko Królowi Niebios? Kto może stanąć przeciwko Bogu Żywemu? Jak z Henrykiem wczoraj się dzieliłem, to gdybyśmy sobie uświadomili, że wszyscy nasi wrogowie, wszyscy ludzie, którzy nam źle życzą, są w dłoniach żywego Boga i żyją z Jego łaski, a ten żywy Bóg jest waszym Ojcem. Zastanówcie się nad tym. Weźmy Dawida. Dawid to był pastuch. Może śmierdział kozami czy baranami. jak Piotr, rybami. Może gdy szedł drogą, to ludzie się usuwali, bo zapach był niemiły. Nie wiemy, ale wiem, że rybacy nieładnie pachną czasami, albo ładnie, co kto woli, co kto lubi. Mój punkt jest taki, że to byli zwykli ludzie. Czasami dajemy ich na piedestał, czasami mówimy, o gdybym żył w Dziejach Apostolskich, o gdybym chodził z Jezusem, o gdybym widział Mojżesza, Abrahama, który wyszedł nie wiedząc gdzie, o gdybym zobaczył Sarę w wieku 90 lat, czy Abrahama w wieku 100. O gdybym widział, jak on kładzie tego Izaaka na stole ofiarnym. Gdybym zobaczył te rzeczy, które były, o których Bóg nam mówi, to wtedy moja wiara byłaby zbudowana, wtedy bym wiedział. A tak naprawdę to byli zwykli, ułomni ludzie. Weźmy Dawida, pastucha, który był przygotowany przez kilka lat. Ten zbór był przygotowywany na taki czas jak dzisiaj. I chcę wam teraz prorokować, że jeżeli odpowiecie na to, co Bóg dla was ma, jeżeli powiecie tak, bez względu czy rozumiecie czy nie, bez względu czy wam się to podoba czy nie, ale powiecie Bogu, tu jestem jak prorok, użyj mnie, to pójdziecie jak ogień, który jest nie do zatrzymania. Jak w Grecji, które paliły się, 170 pożarów. Pójdziecie na całą Polskę. Bóg wam otworzy drzwi, których żaden człowiek nie będzie mógł zamknąć. I Bóg zamknie drzwi, w które byście chcieli wejść, ale On nie chce, żebyście w nie weszli. On je zamknie. Jeżeli odpowiecie Bogu tak, On wam uchyli niebios. Ale człowiek musi zawsze powiedzieć tak. Nawet Jonasz musiał powiedzieć tak na koniec. Musiał powiedzieć tak, pójdę. Bóg mówi to samo. Dawid, który jest uważany za największego króla Izraela, tak naprawdę był mordercą, cudzołożnikiem, człowiekiem skorumpowanym. Jak czytamy o nim historię, to czasami się dziwi, jak Bóg się musiał pomylić. Nazwał tego męża Bożego człowiekiem według mojego serca? Tego Dawida, który robił takie rzeczy, który ścinał ludziom głowy, który nie mógł wybudować synagogi, dlatego że przelewał krew. A jednak było coś w jego sercu. Ja uważam, że Bóg patrzy w serca ludzkie i gdyby miał szukać ludzi perfekt, nie znalazłby nikogo. Musimy sobie uświadomić, że my jesteśmy grzesznikami, jesteśmy nikim, jesteśmy poranną zorzą, jesteśmy pyłem bez Boga, ale z Bogiem jesteśmy córkami i synami Boga żywego. I to nie ty i nie ja, tylko On, Bóg, który robi coś. Jak stajemy naprzeciw człowieka i wiemy, że powinniśmy powiedzieć mu o Jezusie, stańmy i mówimy, powiedzmy tak, Boże, jestem, użyj mnie. I Bóg to zrobi. I ludzie zaczną się nawracać, i ludzie będą padać na kolana, i będziecie mogli kłaść na nich ręce, będziecie ich chrzcić, i będą się rzeczy działy, znaki i cuda. Myśmy byli grupą, tak jak mówiłem, nikim. Najmniejsi z rodu. Ja nie wiem, czy był mniejszy zbór na świecie niż nasz. Czasami na modlitewne spotkania przychodziły 3 osoby. Ja, moja żona i pastor. Nie wiem, czy są mniejsze zbory, no chyba, że pastor sam przychodzi. A mimo to, że jestem grzesznikiem i grzeszę, mimo to, że codziennie muszę przychodzić do Boga i mówić, Boże, znasz moje serce i wiesz, że nie zawsze jest takie, jak ty byś chciał, żeby było. Mimo to Bóg chce używać ludzi. To jest jak partnership, partnerstwo między Bogiem a człowiekiem. Ja się zastanawiam, Boże, jak możesz mieć takie partnerstwo z człowiekiem? Przecież on jest grzeszny, Twoje królestwo jest święte. I chciałbym wam opowiedzieć historię, co zmieniło moje życie. I dlaczego ja robię to, co robię? Dlaczego dla mnie nic się nie liczy, żadne pieniądze, żaden biznes, tylko Królestwo Boże. Jest napisane, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Dlaczego ja podjąłem taką drogę, gdzie nigdy nie wiem, czy wrócę do domu żywy. Nigdy nie wiem, czy, tak jak mój syn mówi, który ma 7 lat, czy tatusia znowu już dzisiaj aresztują, czy wróci do domu. 6 razy miałem być aresztowany, raz mnie zwinęli, raz zaarresztowali mojego brata. 5 razy musiałem stawiać się na komisariacie, oddawać się w ręce władzy za karmienie bezdomnych, za głoszenie Ewangelii. Dlaczego ja robię to, co robię? Nawróciłem się w Grecji na początku lat 90. w Karygmie, w Atenach. To był taki mały zbór, który był w dzielnicy prostytutek. Wyjechaliśmy do Kanady i w 97 roku oddałem swoje życie ponownie Bogu, dlatego że wróciłem do świata biznesu. Odeszłem od Boga. Chciałem, żeby Bóg był dodatkiem do mojego życia. To znaczy, fajnie jest mieć Boga po swojej stronie, ale jeszcze fajniej jest mieć, robić to, co się chce i mieć błogosławieństwo. Ja myślałem, że Bóg to jest tak jak ty, którego mogę wziąć na piwo, pogadać się z nim, nagadać mu, wziąć go na kawę, wygarnąć mu, co mi się podoba. Byłem w błędzie. Odeszłem od Boga. Poruszyło mnie to drugie nawrócenie w taki mocniejszy sposób, ale znowuż poszłem do świata biznesu. Zaczęły się wielkie pieniądze, żeśmy zaczęli robić większe inwestycje. I jak to dobry biznesmen zacząłem pić. Trochę mniej, trochę więcej. Czasami wracałem, nie wiedziałem jak wróciłem. W każdym razie w 98 roku tak naprawdę postanowiłem iść za Bogiem. Ale chciałem iść za Bogiem według mojego prawa. Chciałem mu służyć, ale chciałem mu służyć finansami. Miałem dochodowy interes i mojej żonie mówiłem, wiesz co, nie mieszaj mnie do twojego kościoła, ja będę wypisywał tylko czeki. Nie mam czasu. Moja dniówka to jest $5000. Jak ja pójdę do kościoła, to stracę klientów. Ja w niedzielę się spotykałem z ludźmi. Nie mieszaj mnie w te sprawy. Ile potrzebujesz? Wypisałem czek, spadaj na drzewo. Innymi słowy. To było moje życie chrześcijańskie. Pół roku w 99 na zimę przyszedł taki prorok i powiedział, że Bóg da ci perfekt dar. Wiedziałem z żoną, że to jest dziecko, które jeszcze jest nienarodzone. Wiedziałem w swoim duchu, że Bóg mówi, że nam da dziecko. Powiedział Bóg perfekt. Pół roku później urodził się mój syn. W ten sam dzień, w który ja się urodziłem, 28 marca. I już praktycznie wyskakiwał, gdzie dalej nie mieliśmy imienia dla niego. A kupiliśmy tysiące, tam imion było, książki, szukaliśmy, Boże, nie wiemy. I w końcu wpadłem na pomysł, że tak naprawdę może to Bóg chce nazwać to dziecko. Może On chce dać imię dla tego dziecka. Nie wiedzieliśmy, czy to syn, czy córka. I pomodliliśmy się i mówię do swojej żony, weź kartkę papieru i napisz imię. I to imię, które ty napiszesz i ja, jeżeli będzie się zgadzało, to jest imię, które Bóg chce dla tego dziecka. Jedyne imię, które się powtarzało, to było Nataniel. To znaczy dar Boży po hebrajsku. Parę godzin później urodził się mój syn, Nataniel, ale urodził się z dziurą w przeponie i wszystkie wnętrzności wyszły na górę. Żołądek zmiażdżył mu płuco, przesunął serce na drugą stronę i nie mógł oddychać. Urodził się siny i nie oddychał. Lekarze przyszli, zaczęli reanimację i po jakimś czasie udało im się, że to dziecko złapało oddech. Przetransportowali mojego syna do specjalnego szpitala, zajęło im to 4 czy 5 godzin. Sama ta podróż już była ryzykiem, że umrze w trakcie, ale udało się. Moja żona została na połogowym, ja pojechałem za swoim synem i lekarze do mnie przyszło, 3 lekarzy przyszło i powiedziało, że mój syn nie będzie żył. Że podłączyli go pod respirator, ale on nie ma dla niego nadziei, on nie będzie mógł oddychać. On nigdy nie będzie mógł żyć. Będzie mógł żyć na maszynie, ale co to za życie? Więc poprosili mnie, żebym odłączył moje dziecko. Ja powiedziałem, że nie. Ale w tym momencie z całą swój żal, całą swoją złość wylałem na Boga. i weszłem w otwartą rebelię przeciwko Bogu. Powiedziałem mu, jak zabrałeś moje pieniądze, to był okres, gdzie Bóg się naprawdę dotykał moich finansów, moich firm. Tak pokrótce miałem 50 budów i na każdej był złodziej. Traciłem pieniądze dzień za dniem. Na każdej budowie były jakieś kradzieże, to sprzęt, to rusztowania, to cement, to różne rzeczy się działy. W ciągu 3 miesięcy straciłem wszystko. I teraz straciłem swojego syna. I stanąłem przed Bogiem, mówi, ja, mój pastor, pamiętam, przyszedł i mówię, zaraz będzie te patetyczne słowa swoje mówił, jak mu przykro i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem przecież twardym człowiekiem. Nie chciałem słuchać tych rzeczy. Ale on tylko przyszedł, tak jakby Bóg mu dał słowo niewypowiedziane, bo nie powiedział ani słowa. Przyszedł i mnie tylko objął. I ja mu powiedziałem, ja takiemu Bogu jak ten nie chcę służyć. I wyszłem. Poszłem na dół na parking, na samochód, a to był okres, gdzie żeśmy naprawdę stracili wszystko i nie miałem nawet pieniędzy na parking. Z wielkich szczytów na samo dno. Zacząłem kopać samochód. Jeszcze na dodatek przez przypadek zatrzasnąłem sobie kluczyki w samochodzie. Jakby tego było mało, cały świat zawalił mi się na głowę. I wyszłem. Pamiętam, moja żona złapała za telefon i zaczęła dzwonić do braci i sióstr, do pastorów. I się wszyscy zaczęli modlić. Ja weszłem w rebelię. Nie chciałem żadnych spotkań, nie chciałem chodzić. Pamiętam, żona mnie zmusiła, żebym poszedł do kościoła. Stałem z tyłu, nie mogłem podnosić rąk, nie mogłem śpiewać, nie mogłem mówić. Ja nie żyłem. Absolutnie. Tak jakby ktoś włożył mnie do zamrażarki. Byłem zimny. Nie uroniłem ani jednej łzy. Nie potrafiłem odzywać się ani do żony. Ja w ogóle nie żyłem wtedy. Moja żona się modliła. Nakładała na niego ręce, zapraszała ludzi. Masę ludzi przewinęło się przez szpital. Przychodzili, nakładali ręce, modlili się, namaszczali. 24 na dobę grała chrześcijańska muzyka. Biblia była czytana non-stop. A ja byłem w rebelii. I pamiętam, na następny dzień poszłem do szpitala i patrzyłem na swojego syna, który nie miał absolutnie żadnych szans medycznie. I on był taki malutki, dopiero urodzony, niemowlak. I był w pomieszczeniu, gdzie wszystko było takie sterylne, białe, były szyby. I tak stałem i patrzyłem i w pewnym momencie miałem wizję. Nigdy przedtem nie miałem wizji. Nawet za bardzo nie wierzyłem w takie rzeczy. I zobaczyłem Jezusa w Getsemane. Zobaczyłem, jak było ciemno, jak On się potwornie bał. Bał się jak człowiek. Bał się tego, co przyjdzie, ale nie czułem jego bólu, nie czułem jego strachu, tylko czułem serce Ojca. Patrzyłem na Niego i chciało mi się płakać i krzyczeć, że mój syn za parę godzin będzie tak cierpiał. Zobaczyłem, jak przyszli żołnierze, zobaczyłem, jak przyszli religijni ludzie, jak zaczęli go szarpać. Oglądaliście film Mela Gibsona? To ten film absolutnie nie pokazuje nic. Co naprawdę się wydarzyło. To był chaos. To było jak mab. Jak taka... 1000 osób, mówią historycy, że było. To była jak taka rozjuszona masa ludzi, która była żądna krwi. Oni chcieli go zabić i gdyby nie wojsko, zabiliby go tam. Chcieli go rozszarpać. Pociągnęli go. Były już w tym momencie było bicie, było plucie, było wyzywanie. Ciągnęli go do tego sądu, pseudosądu. Zaczęło się następne bicie i krew. Krew lała się za każdym razem, jak dostawał uderzenia, to rozbryzgiwała się na wszystkie strony. Uciekłem ze szpitala. Nie mogłem na to patrzeć. Nie mogłem patrzeć na to, co żywy Bóg przechodził. Nie dlatego, że czułem Jego cierpienia. Nie dlatego, że czułem to, co On przechodzi, tylko czułem, co Ojciec przechodził w momencie, patrząc na swoje dziecko, na swojego syna. Nie wiem, czy możecie sobie wyobrazić, wasze dziecko, waszego brata, jak nie macie dzieci, czy wasze siostry, czy matkę, która jest torturowana i bita. I ty masz swoje ręce, pistolet czy cokolwiek i możesz temu zapobiec, ale mimo to, że możesz, tego nie robisz. Moje serce było całkowicie rozerwane. Uciekłem, ale w końcu wrócić musiałem. Myślałem, że już się to nie powtórzy. Weszłem i Bóg zaczął tą samą wizję od momentu, kiedy się skończyła. Dalej. Następne tortury, następne bicie, następne ubliżanie, następne plucie, następne poniżanie, zatargali go, znacie z historii, nie mam czasu, to była bardzo długa wizja, tak pokrótce chcę ją powiedzieć. Zaciągnęli go do następnego pseudosądu. Następne tortury, następna krew, uciekłem ze szpitala ponownie. Był drugi dzień. Nie chciałem już w ogóle iść nawet do szpitala, bo bałem się, że znowu wizje się powtórzą. No ale w końcu musiałem pójść, moja żona tam spała przy synu. Musiałem pójść, porozmawiać z lekarzami. Weszłem, zawsze jak ja przychodziłem, to żona szła jeść, bo była przy synu cały czas. Weszłem i znowu wizja. Zobaczyłem, jak musiał iść, jak cierpiał, jak był zmasakrowany, jak przybili go do krzyża, jak wisiał. I jak w momencie, kiedy wszystkie grzechy twoje i moje na niego zostały rzucone, wszelkie dolegliwości, każdy rak, każdą chorobę, jaką możesz mieć, każdy ból głowy, każdy ból zęba, każdy ból kolan, wszystko naraz zostało rzucone, każdy trąd na Jezusa. To ciało było nie do poznania. Mel Gibson pokazał tylko tortury. Nie pokazał drugiej strony, że większym cierpieniem był grzech, który został rzucony. Większym cierpieniem były wszelkie choroby, które zostały rzucone na Jezusa. I w pewnym momencie w moim sercu była jedna myśl. Ja mogę to skończyć. Mogę przerwać. Mam na tyle, mam moc i siłę zacząć cały świat od początku. Mogę stworzyć nowych ludzi. Wiedziałem, że to są uczucia Boga. Ja czułem to, co Bóg Ojciec czuł, patrząc na swojego Syna. Jego serce było rozbite, złamane i w pewnym momencie Jezus zmarł. I kiedy zmarł, Bóg krzyczał. I wierzysz albo nie, ale każdy ptak, każde zwierzę, nawet dźdźbło trawy płakało, że Stwórca ginie. Były kataklizmy, było trzęsienie ziemi, były straszne rzeczy działy się na ziemi, dlatego że cały świat płakał nad tym, co się dzieje ze Stwórcą. I później był koniec. Ja byłem zdruzgotany. Całkowicie zdruzgotany. Już nie było człowieka, już był pył. I usłyszałem żywego Boga głos, który powiedział, co byś zrobił, żeby uratować swojego syna. Ja mu powiedziałem wszystko. Każ mi zabić, będę zabijał. Każ mi wybić wszystkich w szpitalu, to zrobię. Nie sądzę, żebym to zrobił, ale taka była kondycja mojego serca. Każ mi zabić, będę zabijał. A Bóg mówi, ale nic nie możesz zrobić, a ja mogłem. I wiesz, dlaczego tego nie zrobiłem? Dla ciebie i dla innych ludzi. Dla ciebie i dla innych ludzi. Uświadomiłem sobie wtedy po raz pierwszy, że byłem chrześcijaninem, robiłem różne rzeczy i byłem starszym zboru nawet. Ale tak naprawdę nie miałem pojęcia, co Jezus zrobił na krzyżu. Tak naprawdę nie rozumiałem, co to jest krew Chrystusa. Tak naprawdę nie wiedziałem, co to znaczy być synem Boga żywego. Uświadomiłem sobie, że jest dwóch ojców. Ojciec taki jak ty i ojciec taki jak ja, który ma brudne, czarne, skorumpowane, grzeszne serce, który jest gotów czynić zło, jest gotów na to, żeby inny ojciec płakał, jest gotów na to, żeby inna matka płakała, jest gotów na to, żeby zrobić krzywdę komuś innemu, żeby samemu nie cierpieć. Jest drugi ojciec, ojciec wspaniały, ojciec, który ma czyste, święte, białe serce, który jest gotów cierpieć, żebyś ty mógł żyć. Ta świadomość całkowicie złamała moje życie, złamała moje serce. Nie mogłem już wrócić do normalnego życia. Uświadomiłem sobie, że tak naprawdę jesteśmy biedni, tak naprawdę jesteśmy nikim bez krwi, bez tego, co się stało na krzyżu. Bez Boga jesteśmy tylko pyłem, który przyszedł i pójdzie. Jesteśmy tylko poranną zorzą, która jest na chwilę i jej nie ma. Ale z Bogiem wszystko zmienia. Pamiętam, poszłem do kościoła. To był dzień trzeci. Stanąłem, Do tej pory nie uroniłem ani jednej łzy za swoim synem. Uważałem, że prawdziwi mężczyźni nie płaczą. Oczywiście byłem w błędzie. Stanąłem z tyłu, podniosłem swoje ręce i zacząłem szlochać i płakać. Było nabożeństwo, ludzie się modlili o mojego syna, modlili się o nas. I ja po raz pierwszy otworzyłem swoje usta i zacząłem płakać. I z tymi łzami wyszło wszystko. Cała złość, cała nienawiść, cała rebelia, wszystko, co zrobiłem w swoim życiu. Tak naprawdę to był moment w moim życiu, gdzie wszystko zostało obmyte, wylane. Podjąłem decyzję, że bez względu na to, co mój Bóg zrobi, bez względu na to, jak się moje losy potoczą, czy losy mojego syna, on jest Bogiem, a ja nie. On trzyma wszystko w swojej dłoni. Podniosłem ręce i powiedziałem: Boże, ja mojego syna jak Abraham daję na ołtarzu. Ja oddaję Ci moje dziecko na ołtarzu i bez względu na to, czy on będzie żył, czy nie, ja będę Ci służył do końca życia. Mam tylko jedną prośbę. Jeżeli podjąłeś decyzję, że on ma umrzeć, to proszę Cię, żeby to było teraz. Że jak wrócę do szpitala, żeby to był koniec. Że jak wrócę, żeby się ten koszmar skończył. Żebyśmy mogli żyć na nowo. Żebyśmy mogli ruszyć. Pobłogosławisz nas następnym dzieckiem. Ale ja, bez względu na to, co zrobisz, będę Ci służył do końca życia. I powiedziałem mu, że jeżeli dasz mi syna z powrotem, jeżeli go uzdrowisz, to będę Ci wdzięczny do końca życia. Pamiętam, następny dzień poszłem do szpitala. Mój syn miał dziurę w przeponie. Jak to wszystko wyszło, to lekarze praktycznie nic nie mogli zrobić, oprócz tego, żeby zaszyć mu tą dziurę. Włożyli z powrotem żołądek i wszystkie jelita z powrotem na swoje miejsce, zaszyli dziurę. I nic nie mogli zrobić, nie mogli go dotknąć. Bali się, że on umrze na stole operacyjnym. Jak wróciłem następnego dnia do szpitala, to przechodziłem takim korytarzem i ludzie zaczęli palcem je pokazywać. Mówi, to jest ten ojciec. To jest ojciec tego dziecka gwiazdy. Ja mówię, o czym oni gadają? Poszłem i jak zwykle trzech lekarzy przyszło i mówi, czy mogliby mnie poprosić. Wzięli mnie do takiego pokoju, gdzie były prześwietlenia rentgenowskie i mówią, widzisz to pierwsze zdjęcie? Widzę. Tu jest żołądek i tu są jelita. Tu jest serce twojego syna przesunięte. A widzisz następne? Widzę. W ciągu kilku godzin serce mojego syna wróciło na swoje miejsce. I co jest absolutnie medycznie niemożliwe, to płuco, które zostało zmiażdżone, które nigdy nie miało powietrza, które było zmiażdżone w łonie matki, zaczęło się rozrastać. I oni zwołali sympozjum lekarskie wszystkich specjalistów w tej dziedzinie. I zjechało się tych lekarzy masę. Co chwilę go przychodzili oglądać mojego syna. I cały dzień debatowali na temat Nataniela. I w końcu doszli do wniosku, że to, co się wydarzyło, jest absolutnie niemożliwe. Że nie ma takiego przypadku na świecie, żeby płuco raz zmiażdżone było dobre. I doszli do wniosku, że ten syn, to dziecko nie powinno żyć, a żyje. To jest jak dziecko, które spadło z gwiazd. I nazwali go Star Baby, czyli dziecko gwiazda. Powiedzieli tak, widocznie twój Bóg musiał wysłuchać twoich modlitw. Setki ludzi przychodziło do kościoła, wszystkie pielęgniarki, lekarze, żeby oglądać mojego syna. I tylko po to, żeby usłyszeli i wiedzieli, że jest żywy Bóg. Od tamtej pory postanowiłem wycofać się całkowicie z biznesu, wycofać się ze wszystkiego, co robiłem i głosić Ewangelię i mówić o żywym Bogu, który dotyka, zmienia, uzdrawia, zbawia, nawraca. Wyciąga alkoholików, narkomanów, prostytutki z ulic. Ale on to robi, nie człowiek. Ale Bóg potrzebuje człowieka. Mój syn ma w tej chwili 7 lat i bawi się tam z jakimiś dziećmi. Jest perfekt, zdrowy. Lekarze mówili, jeżeli on przeżyje, to będzie dzieckiem kalekim. Nie będzie mógł biegać, nie będzie mógł pływać, nie będzie mógł bawić się z psami. Każda alergia jest w stanie go zabić. Mój syn absolutnie nie ma żadnej alergii. Płuca działają czasami aż za dobrze. Nie chcę tutaj obrażać Boga, ale dogonić go jest bardzo mi trudno. I w Nowej Soli mało nie rozwalili takiego miejsca dla dzieci. Się zastanawiałem, czy sufit nie poleci z moim młodszym synem. To jest mój Bóg. Jak mój Bóg coś mówi, to mówi. Jak On leczy, to leczy. Jeżeli będziecie chcieli złapać się obietnicy Bożych. Obietnice Boże są nie tylko dla mnie, nie tylko dla innych ludzi, nie dla Mojżesza, nie tylko dla Abrahama, Izaaka, Jakuba, dla Dawida, dla Salomona, nie tylko dla tych ludzi, o których czytamy w Biblii. Oni są fantastyczni. Zrobili niesamowite rzeczy. Te obietnice są dla ciebie. Jeżeli je złapiesz z wiary i staniesz przed tym Morzem Czerwonym, to ja ci gwarantuję, dlatego że Bóg to gwarantuje, że to morze się rozstąpi. Jeżeli jest jakaś góra w twoim życiu, z którą sobie nie możesz poradzić, jeżeli jest jakiś demon, z którym walczysz, w imieniu Pana zastępów jak Dawid, nie stój, ale biegnij z tej góry. Ty przychodzisz do mnie z włócznią i mieczem, ale ja przychodzę do ciebie w imieniu Pana zastępów. Stawali przede mną ludzie, którzy zostali wysłani, żeby mnie skrzywdzić przez handlarzy z pięściami, z różną bronią. Ja pamiętam sytuację taką, narysowałem linię przede mną, przyszedł, chciał mnie poboksować. Narysowałem tą linię i mówię, w imieniu Jezusa Chrystusa nie przekroczysz tej linii. I pamiętam, bo to było śmieszne, później te sytuacje są śmieszne, chodził w kółko tej linii i nie mógł mnie ciachnąć. Pamiętam sytuację, gdzie ludzie zdemonizowani przychodzili. Kiedyś taka ze śmieszniejszych sytuacji była, jak wolontariusze do mnie przybiegli. Tam jest człowiek z takim wielkim kuchennym nożem. Co robimy? Mówię, no co robimy? Nie wiem, co robimy. No co robi z facetem z takim nożem? No przecież... No to chodź. No to poszłem zobaczyć. No faktycznie stał. Tylko popatrzył mi w oczy, mówi, ja jestem szatanem. Ja mówię, Bóg cię kocha. Ja jestem szatanem, Bóg cię kocha. Tak go zdenerwowałem, z 20 razy była taka nasza rozmowa. Ja jestem szatanem, a Bóg cię kocha. Się zdenerwował i złapał za kamienie, ale takie porządne kamienie. I tylko świstały nam koło głowy. Wszyscy wolontariusze nagle, nie ma ich. Ja zostałem sam, mówię, no mężowi Bożemu uciekać tak jakoś niepolitycznie. Mówię, stoję, Boże, Twoja wola. A że ćwiczyłem w swoim życiu sporty i kiedyś byłem nauczycielem karate, także... W starym życiu. Także jeszcze te zdolności jakoś poskutkowały i tylko takie uniki robiłem. Tu kamień leciał, bum, bum. A mój brat, taki odważny, on był kiedyś handlarzem narkotyków i Bóg go wyciągnął z tego, był gangsterem. Ćpał i pił przez 10 lat. Dlatego wiem, że jeżeli człowiek powie tak, to wszystko jest możliwe. On stanął za moimi plecami. No bo kamienie lecą, po co ma dostać? Lepiej, żebym ja dostał. Ja się odwróciłem, jak leciał taki większy kamień, usunąłem się całym ciałem i tylko słyszę z tyłu, au! Ja mówię, po co stajesz za moimi plecami? Stawaj jak mąż Boży. I mówię, Boże, zaraz się to źle skończy, jakimś kamolem dostanę i tyle będzie. Mówię, w imieniu Jezusa Chrystusa, Duchu Święty, dotknij go. W tym samym momencie rzucił wszystkie kamienie i wiał, a my za nim. Jezus cię kocha, On zmarł za ciebie na krzyżu. Takich sytuacji mieliśmy masę, gdzie ludzie przychodzili, żeby nas skrzywdzić. Wyganialiśmy demony, a później musieliśmy za nim biec, żeby mu mówić Ewangelię, bo nie puścimy żadnemu człowiekowi, który przyjdzie, którego Bóg wyśle. Ci wszyscy ludzie, którzy przychodzą, nawet ci, co na nas plują. A z pluciem to była też taka sytuacja, że przyszedł człowiek, głosiłem alkoholik, podszedł i chciał plunąć mi w twarz. Ja tak się schyliłem do niego, on miał gumę. I tak plunął tą gumą, a przed moją twarzą ta guma to tak leciała i nagle spadła. Tak jakby tarcza jakaś była. I on tak na mnie patrzy, odwrócił się i w nogi. A ja za nim przez głośniki. Bóg cię kocha, jak tylko będziesz chciał. Jezus zmarł za ciebie. Masę było sytuacji takich, ale tylko dlatego, że na wiarę. Nie dlatego, że byliśmy sprytni, mądrzy czy wyedukowani biblijnie. Ja do tej pory nie miałem absolutnie żadnej funkcji kościelnej. Ludzie różnie na mnie mówią, kaznodzieja, pastor, to i tamto. Funkcje są nam absolutnie niepotrzebne do tego, żeby służyć Bogu. Jeżeli Bóg wam da funkcję, chwała Mu za to. Jest dobrze, napisane jest w Biblii, żeby dążyć do ofisów biskupich. To jest chwalebna rzecz, ale jest absolutnie nam niepotrzebna, jeżeli Bóg nam nie chce tego dać, do głoszenia Ewangelii. Możesz wyjść i powiedzieć, Jezus cię kocha. Jedno z takich sytuacji jest, ile mam czasu jeszcze? Tak? Nie chcę, żebyście pousypiali i spadniecie, będę musiał nakładać na was ręce i was skrzeszać jak u apostołów. Nie ma tutaj na balkonach, są na balkonach, tylko mi nie spadni. Bóg jest żywym Bogiem, ale będzie się manifestował tylko wśród ludzi, którzy będą mu pozwalać na to, żeby on się manifestował. Patrzycie na ewangelistów, znacie Wilkersona na pewno, Billy Grahama. Myślicie, że to są inni ludzie niż wy? To są tak samo ułomni ludzie jak każdy inny człowiek. Znaleźli łaskę w oczach Bożych, złapali się jej i poszli na wiarę. Wy macie taką samą łaskę jak Billy Graham. Billy Graham głosił do milionów, ale to była łaska, to nie był on. Jak słucham jego kazań, to są bardzo proste. Nie przyszedł ten człowiek w jakiejś wielkiej mowie wyedukowanego człowieka po studiach, tylko przyszedł z prostotą Ewangelii. Jezus cię kocha. On zmarł za ciebie na krzyżu, on zapłacił jego krew. Każda kropla krwi krzyczała i mówiła o tobie. I mówiła, Tomek, ja cię kocham. Tomek, ja umieram za ciebie, żebyś ty mógł żyć. Ale umieram za ciebie nie tylko, żebyś ty mógł żyć, ale umieram za ciebie, żebyś ty był żywym świadectwem żywego Boga. Tomek, jeżeli tylko chcesz, to wszystko należy do ciebie. Czyż nie wiecie, że jesteście dziedzicami żywego Boga? Czyż nie wiecie, że Bóg nam dał moc nazywania się synami i tu dodam córkami żywego Boga? Czyż nie wiecie, że jeżeli synami, córkami jesteśmy, to i dziedzicami? Dzisiaj pójdziemy, jak Bóg da, do Zamku Królewskiego. I wiecie co? Tam był król, królowie żyli. To były ich rezydencje. I oni mieli pewną władzę. I gdyby taki król do was przyszedł, załóżmy, że żyjemy te 300 lat temu, 500 lat temu, i taki król by przyszedł z tym berłem i powiedział, jak ci na imię? Jacek, ja ci daję władzę nad tym krajem. Rób, co chcesz. Idź, gdzie chcesz, głoś, co chcesz. Poszedłbyś? Wygrać ten naród dla Ewangelii? Poszedłbyś? Stanąłbyś i powiedział, tu jest sygnet królewski. Tu jest berło króla w Warszawie. I on dekretem takim i takim powiedział, że mam iść i głosić Ewangelię. Zrobiłbyś? Czyż nie większemu królowi służymy? Czyż nasz król, Jezus Chrystus z Nazaretu, ten, który zmarł, wykupił nas, nie dał nam większej władzy niż ziemski grzesznik? Służymy królowi królów. Jeżeli sobie uświadomimy, co się tak naprawdę wydarzyło na krzyżu, jeżeli sobie uświadomimy, że my jesteśmy dziedzicami i to, co stracił Adam, jest nam dane przez Jezusa. Jeden człowiek zawalił, ale Bóg człowiek odzyskał i powiedział, a teraz dam temu, który chce. Kto chce? Kto chce? Ten, który chce. Kto przyjmie? Ja zawsze mówię obrazowo tak wśród bezdomnych i wśród ludzi z ulicy. Głosimy w 6 różnych lokacjach. I dla bogatych, i dla polityków, przed burmistrzem na jego schodach. Z wielkim krzyżem wpadamy, trochę mniejszy, bo ten to już by całkiem je przygniótł. Z mniejszym trochę, ale też wielkim. Ślepy by zobaczył, ja zawsze mówię. I głuchy by usłyszał naszą Ewangelię. Mamy takie wielkie głośniki, wpadamy do parków, wpadamy do dzielnic z dziećmi i heja. I przyjeżdża policja. Nie możesz tego robić. A dlaczego by nie? Tu mają festiwal i oni mogą. Ja tu mam festiwal w imieniu żywego Boga. Ja też mogę. Nie możesz głosić Ewangelii. My tu mamy buddystów. Buddyści potrzebują Chrystusa. Ale my mamy muzułmanów. Muzułmani potrzebują Chrystusa. Pamiętam, kiedyś wparzyłem z pick-upem, trakiem, z głośnikami do takiej organizacji charytatywnej, gdzie jest, nie ma religii. I przyszedł taki wystraszony, tam ten, co się zajmuje tym wszystkim. Nie możesz! Nie możesz tego robić! My tu mamy muzułmanów i buddystów, a ja patrzę w jego oczy i mówię przez głośniki. Muzułmani i buddyści potrzebują Jezusa. On zdębiał. Patrzy na mnie, ale widziałem puste oczy w tym człowieku i mówię, i ty potrzebujesz Jezusa. Uciek. Przez 10 miesięcy mieliśmy wojnę na śmierć i życie. Na śmierć i życie, bo zatrudnił mordercę, żeby mnie zabił. Do tej pory w taki sposób nienawidził mnie. 10 miesięcy później to było tak, że za każdym razem, jak wjeżdżaliśmy na tą lokację, to on mnie wyzywał, pokazywał mi palce, a ja do tego mówię mu, ten palec, który wyciągnęłeś, to mój Bóg go stworzył i ja błogosławię ten palec, a tak naprawdę błogosławię wszystkie twoje ręce, wszystkie palce, błogosławię twoje życie, twoją duszę, twoje ciało, błogosławię wszystkie włosy na twojej głowie, błogosławię twoje wejście i wyjście, błogosławię twoją rodzinę, zdrowiem, pieniędzmi, czymkolwiek. Nie był w stanie wytrzymać facet. Dwa palce mi pokazuje. Ja błogosławię te dwa palce, dlatego, że mój Bóg je stworzył w imieniu Jezusa Chrystusa. Facet zdębiał, nie wiedział jak walczyć, dlatego, że ci ludzie nie znają miłości, nie znają prawdziwej miłości. I to nie ja, ale Bóg daje miłość. Powiem wam szczerze, że ja tych ludzi absolutnie nie kochałem. Miałem sytuację, gdzie wyszłem na ulicę i głosiłem o miłości Bożej, ale ja ich nie kochałem. Miałem taką koszulkę z 10 przykazaniami. No piękna była. Jedyna w swoim rodzaju. 10 przykazań wyrytych. Zobaczcie hipokryzję ludzką. Ja tu nie stoję jako lepszy człowiek, który coś tam zrobił, dlatego że my jesteśmy nikim. Ja to tak zacząłem i tak chcę skończyć. Absolutnie nikim. Sami w sobie, ale dzięki żywemu Bogu jestem synem Boga żywego. Jego autorytet, jego moc, jego sygnet, jego szata, jego sandały. Jego dom, jego królestwo. Ja jestem tylko ambasadorem. Wiecie, kto ambasador tak a propos jest? Kim jest ambasador? Jak ambasador jest wysyłany do jakiegoś kraju, ja lubię być ambasadorem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że niczym się nie muszę martwić. Niczym. Ambasador jest wysyłany gdzieś i on tylko co ma robić, to ma reprezentować godnie. Jak jest wysłany gdzieś, załóżmy, do Kanady, on ma godnie reprezentować Rzeczpospolitą Polską. Ma opłacony dom, ma opłacone mieszkanie, jeżeli ma dzieci, to dzieci mają opłaconą szkołę, on ma kierowcę, on ma ochronę, on ma sekretarkę, on ma wszystko, co potrzebuje do życia. Wszystko. To, co mu jest potrzebne, to państwo za to zapłaci. Nie mówię to, co niepotrzebne, ale to, co potrzebne. I Bóg wie, co potrzebujecie. On wie, co ja potrzebuję. Czy nam są potrzebne biliony, żeby zbawić ten naród? Nie. Ale jeżeli będzie Bóg chciał nam dać, bo uzna, że potrzebujemy, to On da. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne, wszystkie te rzeczy, jakiekolwiek będziemy potrzebować, czy kamera, czy w radiu lepszy sprzęt, On wie, co potrzebuje Heniek. On wie jego drogę. On wie, że gdyby wszystko dał na tacy dzisiaj, to byśmy odpadli od Jego łaski, zachłysnęli się sławą czy czymkolwiek, pokusami życia. I On wie, że czasami droga musi trwać 10 lat, a nie rok, żeby wytworzyć charakter w danym człowieku, żeby służył w mocy. Ambasador ma wszystko opłacone i dumnie jeździ w swoim samochodzie z flagami. Myśmy takie flagi też zrobili. Jak ambasadorami mamy być, to już na całego. Zamówiliśmy flagi, na których pisze Jezus jest Panem i Jezus Cię kocha. I żeby było śmieszniej, to zamówiliśmy je w Chinach, gdzie jest największe prześladowanie chrześcijan, dlatego że Chińczycy też potrzebują Jezusa. I tak się czasami uśmiechałem, Boże, ilu ludzi dotknął Twój duch, kiedy oni to tam dziergali i robili Jezus Cię kocha, raz, Jezus Cię kocha, dwa. I tak siedzieli i robili te flagi samochodowe. Mówię, Boże, niech Twój duch dotknie ich. A to w ogóle historia była z tymi flagami, bo ja zamówiłem inne. Zamówiłem Jezus jest Panem, a przysłali mi Jezus Cię kocha. I mówię, Boże, jak to jest? Tyle pieniędzy to kosztowało. 20 parę tysięcy dolarów. Ale mówię, wiesz co, to ma sens. Jak Bóg coś robi, nawet gdy wydaje się, że to nie jest to ma sens, dlatego że zanim Pan przyjdzie i będzie Twoim Panem, Jezus będzie Twoim Panem, najpierw musisz zrozumieć, że On Cię kocha. Dlatego powiedziałem, że bez krzyża nie jesteś w stanie Mu służyć. Bez krzyża nie jesteś w stanie Mu służyć w mocy. Bez krzyża, bez zrozumienia krzyża, bez tej świadomości, co się wydarzyło, nie jesteś w stanie zdobyć swojej rodziny. Nie jesteś w stanie walczyć o ten naród, o ten kraj, o to miasto. Jeżeli nie rozumiesz, co się wydarzyło 2000 lat temu, będziesz chodził jak taki kaleka duchowy, który nie będzie miał świadomości tego, co ma, co mu zostało dane. Człowiek Adam stracił, Bóg odzyskał i ci dał. Bierz. Bierz i jedz darmo, bo wszystko jest ci dane. W 1 Samuela 15:23 jest napisane, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. My jesteśmy skłonni i szybcy do ofiar. Wiesz co? No dobra, jak już tak, żeś mnie tutaj dotknął, Boże, w tym moim sercu, skonfrontował, to ja mu dam tą złotówkę. A niech ma ten biedak. On też musi żyć. Jak już żeś tak mnie dotknął i poruszył, to ja pójdę i swojej babci, która jest nawrócona, powiem, że Jezus ją kocha. Jak już żeś tak mnie poruszył w moim wnętrzu, to ja coś zrobię dla ciebie. Poświęcę się, dobra. Chcesz, żebym zginął, zginę. I się nie rzucajcie pod samochód. Ale tak naprawdę posłuszeństwo, Bóg mówi, jest większe niż jakakolwiek ofiara. Nawet te pieniądze, które myśmy dali, biznes, który żeśmy zostawili, jest absolutnie niczym. Niczym bez posłuszeństwa. Jeżeli ja wybiorę nie być posłuszny Bogu, to znaczy, jeżeli On mi powie, Artur, ja chcę to i to, i ja wiem, że to jest Bóg, i Mu powiem nie. Jeżeli ja Mu powiem nie, to jestem w otwartej rebelii przeciwko Królowi Królów. Zgadza się? A ile razy my mówimy Bogu nie? Kiedy ostatni raz było w Twoim sercu pragnienie podzielenia się Ewangelią z kimkolwiek? Albo kiedy ostatni raz czułeś, ja muszę powiedzieć tej osobie. Muszę powiedzieć, co mi się wydarzyło. To nauczycielka, siostra się dzieliła, co jej się wydarzyło. To jest niesamowita okazja, żeby dzielić się teraz w szkole i powiedzieć, wiesz co, ja nie mogłam mówić, a mówię. Ja nie mogłem chodzić, a chodzę. Ja byłem alkoholikiem, a nie piję. Wiesz czemu? Nie dlatego, że mam taki świetny program i chodzę do tego, nie wiem, czy macie AAA, ten Anonymous, no tych wszystkich rzeczy. Tylko żywy Bóg mnie dotknął. Żywy Bóg mnie uleczył. Żywy Bóg zrobił to i to i to. To jest okazja. Każdy dzień jest okazją, żeby coś zrobić. Nie mówię, żebyście się rzucali na prezydenta miasta czy państwa i mu głosili Ewangelię. Bóg, jeżeli wy będziecie posłuszni w małym, Bóg otworzy wielkie drzwi dla tego zboru i dla tych organizacji. Jeżeli będziecie wierni w tych małych rzeczach, to Bóg otworzy całe drzwi i wypadniecie jak ten ogień. Bóg chrzci w wodzie i chrzci w ogniu. Ja mam taką prośbę, żeby chociaż jedna osoba wyszła stąd w ogniu żywego Boga. Żeby nie powiedziała, a bo to w Calgary, a bo to w Afryce, a to był Billy Graham, a to była Esther. Ale żeby wyszła chociaż jedna osoba i powiedziała Bogu, tutaj jestem, użyj mnie. Bez względu do czego chcesz, zrobię wszystko. Takie są frazesy, które używamy. Czasami ja słyszałem je masę razy. Boże, daj nam Polskę. Modlicie się tak czasami? Boicie się odezwać teraz. Boże, daj nam Polskę. Wiecie co? On wam nigdy Polski nie da. Jeżeli nie zdobędziecie tego miasta, waszej dzielnicy, waszych rodzin, jeżeli nie będziecie walczyć o waszą siostrę, o waszego brata, o waszą matkę, o waszą babcię, o waszą dzielnicę, o wasz... Dlaczego Bóg miałby wam dać Polskę, jeżeli w małym nie jesteśmy wierni? Bóg wam dał, każdy z was ma swoje pole, jak rolnik. I wasze pole jednego albo drugiego może być trudniejsze od brata albo siostry. I w waszym polu może być dużo głazów. Ale zacznijcie od swojego własnego podwórka. Fajnie jest wysyłać pieniądze na misje i do Afryki, i do sierocińców, i robić różne fajne rzeczy, a nasz sąsiad umiera, ginie i idzie do piekła. Fajnie jest robić różne charytatywne rzeczy, a nasza matka nigdy nie usłyszała z naszych ust, że Jezus Chrystus zmarł za nią, że mogła żyć. Bardzo się cieszę, że macie w zborze młodych ludzi. Ja bym chciał do was mówić teraz. Moglibyście wstać poniżej 40? Wszyscy, co są poniżej 40. Ja bym chciał wam, żeby wszyscy ci, co są powyżej 40, popatrzyli na tych młodych ludzi. Wy też jesteście młodzi, okej? Okay? Tu nie, żadną politykę teraz nie robię. I chciałbym, żebyście popatrzyli na nich i zobaczyli, że oni was potrzebują. Czasami w zborach jest tak, że starsi mają swoje rzeczy, a młodsi mają swoje. I to jest taki clashing, takie uderzenie pokoleń, taka różnica pokoleń. I tak nigdy w ciele Chrystusowym nie powinno być. Potrzebujemy siwe włosy. Potrzebujemy mądrość starszych. Potrzebujemy tego takiego covering, jak jest przykrycia osób starszych. Potrzebujemy ich i to desperacko. Nie mówię, najpierw Bóg, Duch Święty, a później jak wychodzimy, potrzebujemy młodych ludzi, żeby ryli i kuli i przewracali ten kraj do góry nogami. Wy jesteście przyszłością tego kraju. Wiesz o tym? Polska jest na granicy wielkiego przebudzenia. I Bóg teraz chodzi po Polsce i szuka ludzi, którzy mu powiedzą tak. Jeżeli wy mu powiecie tak, to ja wam teraz prorokuję, że pójdziecie jak ogień przez całą Polskę. Jeżeli mu powiecie nie, to może zajmie to kilka lat, zanim Bóg będzie chodził po Polsce i podniesie innych. I on to zrobi, ale wy stracicie swoje błogosławieństwo. Wy stracicie swój plan, który Bóg dla was ma. A służąc Bogu żywemu i widząc ludzi zbawionych, nie ma nic piękniejszego na świecie. I popatrzcie na tych ludzi, na tych młodych ludzi. To oni mają tą młodą werwę, żeby wyjść przeciw wiatru i walczyć o duszę, ale potrzebują was. Ci młodzi ludzie mają jeszcze na tyle siły i energii, żeby ryć i kopać i przewalać te głazy. I potrzebują tą starszą generację, która ich przykryje, pobłogosławi i powie, co ci potrzeba, czego potrzebujesz. Usiądźcie. Wy jesteście przyszłością tego narodu. Was Bóg da w miejsca, w które żaden z nas nie będzie miał możliwości, żeby wejść. Ja uważam, że teraz Bóg będzie powołał dzieci, dlatego że my zawaliliśmy na całej linii. My, którzy znamy prawdę, którzy wiemy lepiej, jako cały Kościół Chrystusowy, zawalamy na całej linii. I Bóg teraz będzie podnosił nową generację ludzi. I możecie się załapać, albo możecie to stracić. Możecie w tym być, w tym ostatnim powiewie Ducha Świętego. Wierzycie, że żyjemy w czasach ostatecznych? Czas jest bliski. Nie wiemy jak długo, może być i 500 lat, ale wiemy, że już te bóle porodowe się zaczęły. Nie ma 3 dni, żeby nie był kataklizm. Nie ma 3 dni, żeby coś gdzieś nie walnęło, coś gdzieś się stało. Nigdy do tej pory nie było tak jak teraz. Kataklizm za kataklizmem. Wojna za wojną. Ekonomia upadnie. Upadnie w Ameryce i będzie ciężko. I Bóg w tym okresie powoła swoją armię w mocy. W mocy Ducha Świętego. I będzie prorokował przez dzieci, które nie będą wiedziały za bardzo, co mówią. I będzie używał młode dziewczyny, młode kobiety, jak Ester, które pójdą i będą mówić, jeżeli zginę, to zginę. Ale tak mówi Bóg. My możemy być w tym, możemy być częścią tego. Albo możemy powiedzieć, Boże, ja mam swoich problemów wiele. Ja mam już na swoim talerzu zbyt dużo. Wiecie co? Życie jest... Na nasze życie są nakładane ciężary. Jest masę rzeczy do zrobienia. I zawsze jest coś do zrobienia. Zawsze możemy być gdzie indziej, tylko nie tam, gdzie Bóg chce, żebyśmy byli. Zawsze znajdzie szatan nam powód, żeby nie odpowiedzieć na to, co Bóg chce zrobić. Ale jak odpowiemy na to, co Bóg chce zrobić, Bóg będzie używał was w wielkiej mocy. Ja się bardzo cieszyłem z tego młodego chłopaka. Gdzie on jest? Zasnął na tym balkonie. Tak przypuszczałem. To jest to. Młoda armia. Takich Ester, Gideonów, takich Jozue. Ale ta armia potrzebuje was, starszych. Wstańcie powyżej 40. Ta armia poniżej 40, popatrzcie sobie na tych ludzi i przyjdźcie do nich, jeżeli wasze serca są poruszone, jeżeli chcecie, żeby Bóg przyszedł, pójdźcie do tych starszych od was ludzi i poproście o ich błogosławieństwo i powiedzcie, ja chcę wyjść, pobłogosław mnie. Pobłogosław mnie swoją mądrością, pobłogosław mnie swoją wiedzą, pobłogosław mnie swoim idź w imieniu Pana zastępów, idź. Mojżesz musiał mieć takiego Kaleba i Jozuego. Każdy okres czasu miał takiego Tymoteusza, młodszych. Dlatego, że są koleje losu. Starsi są przykrywką mądrości dla nas. Ja spotykam się co tydzień, usiądźcie. Spotykam się co tydzień z takimi starszymi ludźmi. Mają po 80 parę lat. To jest kopalnia mądrości. To jest kopalnia wiedzy. I oni zamiast czasami mnie wypychać, to mnie stopują. I mówią, poczekaj. Pomódlmy się, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Ja to jak koń bym biegł. Heja, gdzie są drzwi? Rozwalimy, co za problem. W imieniu Pana zastępów, bum! Potrzebujemy mądrości starszych i potrzebujemy wigoru młodości. I wtedy, kiedy te dwie rzeczy się zbiegną, to jest armia Boga żywego, to jest ciało Jezusa Chrystusa, które On użyje. Jednego w tym, drugiego w tamtym. I z tym chciałbym was zostawić. Jeżeli jest ktoś, kto by chciał, żebyśmy się modlili o ten ogień. Ja pamiętam, słyszeliście o przebudzeniu w Pensacoli w Stanach Zjednoczonych. Przyjechała taka grupa ludzi, która była tam. McGregors oni się nazywają, są tacy bracia. Chodzą w ogniu. Jak śpiewają, jak grają. Pamiętam, wychodziłem 3 razy dziennie. 3 razy dziennie wychodziłem do modlitwy, bo chciałem mieć to, co oni. Chciałem mieć ten ogień. Chciałem wyjść na ulicę i powiedzieć bez żadnego wstydu. Bez względu, czy mnie wyśmiejesz, czy mnie oplujesz, czy mnie wyzwiesz. Mój Bóg żyje. Jezus jest żywy. I On zmarł za ciebie. I tylko wtedy, kiedy będziesz miał takie serce, serce, które pragnie być użyte przez Boga, rzeczy się zaczną dziać niesamowite. I tak jak widzieliście na filmie, Jezus powiedział, prześladowali mnie i będą prześladować ciebie. Nienawidzili mnie, będą nienawidzić też i was. Ale idzie za tym też obietnica inna. Węże brać będziecie. I nawet jakbyście zjedli coś, co jest trucizną, nie zaszkodzi wam. I kłaść ręce na chorych będziecie i oni wyzdrowieją. I będą się ludzie nawracać i będziecie ich chrzcić i będziecie ich wysyłać dalej. Idź, idź i powiedz, co ci się stało. Idź do swojego domu, idź do swojej rodziny. Idź. I oni pójdą. I Ewangelia będzie się rozprzestrzeniała. Ale Bóg potrzebuje was. On chce was użyć. On chce ten partnerski układ zawrzeć z każdym człowiekiem. Amen. Jeżeli chcecie, czy jest ktoś, kto chce być uzdrowiony, potrzebuje uzdrowienia, czy ktoś chce być zapalony przez Boga. Jeżeli twoje serce jest poruszone, wyjdźcie i bym poprosił starszych zboru, żeby też wyszli i będziemy się modlić. I prosić, żeby Bóg dał to, co On chce dać wam. Może dla Warszawy jest ewangelizacja trochę inaczej wyglądająca jak ta w Calgary. Bóg wie. Zostawmy to Jemu, jak On to zaaranżuje, jak On to zrobi. Ale wiem, że jak wyjdziecie, jak zakosztujecie tego, co ja zakosztowałem, nie wrócicie nigdy w to samo miejsce, co jesteście dzisiaj. Jak zobaczycie tysiące ludzi nawracających się, jak zobaczycie ludzi tak jak my, bez głoszenia Ewangelii, przed schodami burmistrza miasta, płaczących i proszących, w kolejce się ustawiających, żeby przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca, nigdy w życiu nie będziecie chcieli wrócić do boksu. Nigdy w życiu nie będziecie chcieli pozwolić, żeby człowiek, jakikolwiek by on był, zaszufladkował was. To jest najpiękniejsza rzecz. I bracie, dokończę dla jednej osoby. Cokolwiek zrobisz w swoim życiu, cokolwiek ja zrobię w swoim życiu, cokolwiek zrobi brat tutaj w radiu czy w telewizji w swoim życiu, jeżeli wszystko, co zrobimy, wszystkie festiwale, które zrobimy, wszystkie głośniki i programy telewizyjne, jeżeli wszystko, co zapracujemy, będzie tylko dla jednej osoby, dla tej jednej, ale ta jedna dojdzie i wejdzie do Królestwa Bożego na wieki wieków, było warto. Dla jednej było warto. Gdyby był jeden człowiek na ziemi, uważam, że Jezus by zmarł za tego jednego. Dlatego, że Jego miłość jest bezkompromisowa. Nie kocha Ciebie bardziej niż Ciebie. Dla jednej. Tomek, dla jednej. Dla jednej. Dla Twojego kumpla, dla Twojego brata. Masz brata? No proszę. Dla ludzi, których znasz, dla jednej osoby. Całe Twoje życie. Całe zmagania i praca ciężka. Dla jednej osoby, gdzie wejdziesz do Królestwa Bożego i On Ci powie dzięki, że otworzyłeś swoje usta. Dzięki, że powiedziałeś mi. Dzięki, że ten dar nie trzymałeś dla swojego własnego ja, dla siebie, ale byłeś chętny, żeby dać, rozdawać, jak ten farmer, jak ten rolnik, który sypie te ziarna i mówi bierz, i bierz, i tu. I nie martwisz się za bardzo, że przyjdzie kruk i to wszystko wyżre, bo on ma wiarę, że głosząc Ewangelię przyniesie to plon, że siejąc przyniesie to zbiór. Wyjdźcie, kto chce. I będę kończył, nie chcę przedłużać. Błogosławię was dzisiaj i was bardzo zachęcam do tego, żeby wyjść. Wyjść, po prostu wyjść na wiarę. Boże, ja nie jestem ewangelistą i ja nie wiem. Nie wiem, jak to robić, nie wiem, co mówić, nie wiem, jak mówić. Boże, ale jestem, otwórz moje usta. Boże, powiedz, pokaż, naucz. I będziemy popełniać błędy, wszyscy je popełniamy. Ale to jest jak dziecko, jak obserwuję moich synów, którzy zaczynali chodzić i się wywracali. Ja nie zamknąłem ich w klatce i powiedziałem, za 5 lat, kiedy już będziesz wystarczająco duży, cię puszczę i wtedy będziesz chodził. Ale niestety muszę pozwolić mu chodzić i upadać i się poturbować od czasu do czasu. I tak samo my z Ojcem naszym w niebie będziemy popełniać błędy, ale któż ich nie popełnia? Wtedy przyjdź do Boga i powiedz, zawaliłem, nie powiedziałem tak, jak trzeba. Ale Boże, Ty znasz moje serce i Ty wiesz, że ja chcę. Użyj mnie znowuż i użyj mnie znowuż i użyj mnie znowuż i używaj mnie do końca życia. Nie pozwól, żebym siedział w ławce zadowolony z tego, że ja idę do Ciebie, a cały świat naokoło mnie idzie do piekła. Nie pozwól, żebym był jak religijny faryzeusz, który jest zadowolony z tego, że ja nie jestem tak jak on. Pamiętacie historię? Biblia jest pełna takich historii. Ludzi, którzy powiedzieli nie żywemu Bogu. I Biblia jest pełna historii ludzi, którzy powiedzieli tak żywemu Bogu. I wybór należy do was. Ja was dzisiaj błogosławię i dziękuję za tą możliwość poruszenia waszych serc. I będziemy się modlić. Jest olej może? Jak ktoś jest chory, to byśmy namaścili. Jak nie, to Bóg wie, co jest. Kto jest chory? Może najpierw o chorych byśmy się pomodlili. Jesteś chory tutaj?
Strasznie boli noga, okropnie i kręgosłup.
No to proszę. To starsi zboru. A wy się módlcie. Panie, ty powiedziałeś, że twoimi ranami...